problem z głowy.
Wita Wanda Wasilewska. Dziś w programie zapis spotkania, które w języku internautów nazywa się webinarem. To jest rodzaj internetowego seminarium przygotowanego przez Sabinę Sadecką, specjalizującą się w terapii akceptacji i zaangażowania, poświęconego wspieraniu innych, gdy sama boję się równie mocno.
Bardzo się cieszę, że się widzimy. To zawsze jest jakaś namiastka kontaktów społecznych, których nam brakuje i chyba o tym też będzie część tego webinaru. Na ten czas wielu z nas musi stać się tak zwaną, to się w neurobiologii interpersonalnej nazywa pomocniczą korą nową dla wielu osób naokoło. To jest ta część mózgu, która jest tutaj na samej powierzchni tego mózgu i to jest ta część, która w tym momencie, w którym jest bardzo dużo stresu wokół. Dostajemy różne bodźce też, które nas w psychoterapii traumy mówi się triggerują. Widzimy ludzi w różnych skafandrach, kombinezonach, ludzi w maskach. Słyszymy odgłosy, które nie są typowe dla naszego układu nerwowego, takie jak karetki. Ludzie zaczynają rozmawiać tylko i wyłącznie o jednym temacie. To jest bardzo triggerująca sytuacja dla naszego układu nerwowego. I kora nowa to jest ta część naszego mózgu, która pomimo tego zamieszania emocjonalnego, które się dzieje w układzie nerwowym, potrafi funkcjonować, potrafi planować, potrafi się od tego momentu niepokoju jakoś oderwać i działać zgodnie z tym, co by służyło człowiekowi, a nie tylko odpowiadać na emocje, które się dzieją. Więc jeżeli byśmy mieli sobie taki właśnie roboczy temat tego naszego wykładu przyjąć, to byłoby właśnie to, jak sprawić, żebyśmy byli pomocniczą korą nową dla kogoś, kto jest od tej kory nowej odcięty. Bo w momencie, kiedy mózg jest przeciążony, to dostęp do kory nowej jest naprawdę ograniczony. Po pierwsze, my musimy w ogóle zrozumieć, co się z nami dzieje teraz. Podam Wam narzędzia z dwóch takich nurtów czy sposobów rozumienia człowieka i tego, co wpływa na jego zachowanie, które ja stosuję. Pierwszy to jest neurobiologia interpersonalna, czyli właśnie mózg, a drugi to jest terapia akceptacji i zaangażowania i w ogóle jak terapie kontekstualne podchodzą do tej sytuacji. Jakie one oferują jej rozumienia i jakie interwencje. Ja Wam zaproponuję soczewki właśnie tych dwóch obszarów. Właśnie do tego, żebyśmy zrozumieli, co się w ogóle teraz z nami dzieje, co się z ludźmi dzieje, co się dzieje z ludźmi, którzy sobie mniej radzą w tej sytuacji, co się dzieje z ludźmi, którzy sobie lepiej radzą. Druga część to będzie część związana z tym, jak mając tę wiedzę, co się dzieje, ale również będąc obiektem tego, co się dzieje, będąc pod wpływem tego, co się dzieje, jak zadbać o siebie, żeby móc być właśnie tą pomocniczą korą nową dla ludzi wokół, żeby ludzie wokół zarażali się od nas raczej stabilnością, jeżeli nie spokojem, a nie niestabilnością. W tej drugiej części też chcę Wam trochę powiedzieć o relacji. Jak neurobiologicznie i kontekstualnie my rozumiemy relację i dlaczego ona jest pomocna i jaka relacja może być pomocna w tej sytuacji, w której jesteśmy. Ale w sumie mówię w tej sytuacji, w której jesteśmy, ale tak naprawdę myślę, że to, co mówimy, przyda się absolutnie, w sensie w każdej sytuacji kryzysowej, w każdej sytuacji, w której my musimy, nie mając do końca spokoju, działać na rzecz innych osób. No i trzecia część to chcę Wam dać pewien przegląd praktyk związanych ze wspieraniem i z pomaganiem i trochę je zrewidować.
Problem z głowy.
Część pierwsza. Zrozumieć, co się teraz z nami dzieje.
Do tego potrzebujemy wprowadzić sobie taką kategorię, która jest kategorią znaną z języka potocznego. Nazywa się to umysł. Umysł z grubsza można uznać, że jest to po prostu zachowanie naszego mózgu. Ważnym zadaniem umysłu jest to, żeby on przewidywał, planował, analizował i podejmował trafne decyzje odnośnie czego. Zadaniem umysłu jest to, żeby on nam pomógł przetrwać. W ogóle coś takiego jak umysł posiada tylko człowiek. Nasze psy, nasze koty, jakby mądre nie były, one nie posiadają umysłu. Umysł to jest takie zachowanie człowieka, mózgu człowieka, które pozwoliło mu w pewnym momencie nauczyć się decydować, ile ile bawołów trzeba zabić i zbunkrować na zimę, żeby plemię to tę zimę przeżyło. Jak rozpalić ogień, żeby ten ogień nie zgasł? Komu ufać z plemienia, które jest obok, a komu nie ufać? Więc umysł wyewoluował wcale nie do tego, żebyśmy teraz sprowadzili intelektualne, egzystencjalne rozmowy o życiu, miłości, śmierci, tylko żebyśmy prowadzili wyliczenia w głowie odnośnie tego, co ja mam zrobić, żeby przeżyć lub żeby przeżyć dobrze. Często w psychologii ewolucyjnej, ale też kontekstualnej mówi się, że my teraz jesteśmy potomkami ludzi, którzy byli w stanie podejmować racjonalne decyzje, szybkie decyzje i pewne decyzje. Czyli takie, które powodowały, że ja jako człowiek przetrwałem. Jakby ewolucja sprzyjała temu, żeby rozwój naszego mózgu i tego zachowania mózgu, które nazywa się umysłem, szło w stronę większego uprawdopodabniania trafnych decyzji. Bo to nam ratowało życie. W psychologii ewolucyjnej, w psychologii traumy mamy takie przysłowie, które mówi: lepiej ominąć obiad, niż być obiadem. I to jest dokładnie o tym, że umysł uczył się podejmować pewne decyzje, również związane z wycofaniem, jeżeli sytuacja była niepewna. Lepsza była za szybka pewność, że coś jest niepewne, niż za długie zastanawianie się. Na pewno nie jesteśmy potomkami tych pierwotnych ludzi, którzy się zastanawiali, czy ten kawałek drewna będzie odpowiedni do tego, żeby rozpalić nim ognisko. Może jednak wpuszczę tego kogoś, tego drugiego plemienia, bo może on nie jest wcale taki zagrażający. No nie, ci ludzie najpewniej nie przetrwali i my w sobie tych genów, tych ludzi niepewnych mamy bardzo mało. Więc ta sytuacja, w której my znaleźliśmy się teraz, sytuacja niepewności, to jest coś, co w psychologii behawioralnej mówi się, coś, co jest absolutnie awersyjne dla człowieka. Człowiek tego nienawidzi, jeżeli nie potrafi rozwiązać problemu, jeżeli nie potrafi powiedzieć, czy ja mam tych deszczułek do ogniska wziąć 6 czy 16. Można powiedzieć, że praktycznie cała kultura, cywilizacja człowieka to było uleganie tym tendencjom naszego umysłu, żeby sobie zapewniać pewność. Więc jeżeli człowiek czuje niepewność, to bardzo szybko z funkcjonowania w korze, bo to kora to jest właśnie ta część mózgu, która, tak jak Wam mówiłam, planuje, analizuje, ocenia prawdopodobieństwo, ocenia ryzyko. Więc jeżeli ja czuję niepewność, to automatycznie przechodzę na pięterka mózgu niżej. Niżej mamy mózg emocjonalny i mózg gadzi. No i w sytuacji niepewności tam niżej pojawia się z automatu lęk. W sensie pojawia się jakiś rodzaj pobudzenia. Jeżeli ono jest za duże, nie mieści się w naszej tolerancji na pobudzenie, no to schodzimy jeszcze niżej w tym mózgu, schodzimy do mózgu gadziego i zaczynamy funkcjonować my, ludzie, z poziomu gada. A gad nie jest za bardzo uspołeczniony, nie jest za bardzo refleksyjną istotą. Po prostu chce być najedzony, schowany, jeżeli jest jakieś niebezpieczeństwo. Gady się za bardzo nie socjalizują. Więc tak to się dzieje, gdy umysł człowieka i oczywiście mózg, bo umysł to zachowanie mózgu, doświadcza niepewności. I to się teraz dzieje na skalę światową. Rozmawiałam z przyjaciółką, może to nawet jest, która ostatnio mi powiedziała, że zawsze miała taką wizję, że jakby coś, to ona ucieknie. Że jak będzie jakieś niebezpieczeństwo, to ona ucieknie z miejsca, w którym jest. I pisze do mnie na Messengerze, wiesz co, Sabina, teraz nawet nie mam gdzie uciekać. Ja naprawdę nie wiem, co robić. Więc to niebezpieczeństwo, czy to ta niepewność może bardziej, nie niebezpieczeństwo, to się rozlało na skalę światową i dochodzi do nas wszystkimi kanałami. Z Facebooka, ze wszystkich mediów, ludzie ze sobą o tym rozmawiają. Co jeszcze nasz umysł, jak on się jeszcze zachowuje? Może znacie takich dwóch panów, Kahneman i Tversky. Oni są znani, bo przynajmniej jeden z nich jest psychologiem i to był pierwszy Nobel w ogóle dla psychologa w historii. Pamiętam, że byłam na studiach, jak nam to obwieścili. Oni badają to, jak działa umysł z grubsza. Są znani ze swojego badania, które mówi, że przewidywane straty mają na nasz dobrostan dwukrotnie większy wpływ niż korzyści lub antycypowane korzyści. Nasze umysły, a co za tym idzie nasze mózgi, mają tak zwaną inklinację negatywną. Cóż się kryje pod tym dziwnym hasłem, że one są raczej nastawione na wykrywanie tego, co ma nie działać. tego, co ma się nie powieść. Bo gdyby nasze umysły i, co za tym idzie, mózgi, były nastawione pozytywnie, to byśmy nie dotrwali do tych czasów, bo nie mieliśmy ani pazurów, ani szybkich nóg do biegania, ani potrafiliśmy pływać, nie potrafiliśmy za długo pływać pod wodą, nie potrafiliśmy się szybko przemieszczać, skakać. I naszymi pazurami, naszymi szybkimi kończynami był nasz umysł, który potrafił znaleźć wyrwę w całym, potrafił znaleźć ten kawałek płotu, przez który mógł się wróg przedostać, potrafił w jakimś maleńkim szeleszczeniu w jakichś chaszczach odkryć drapieżnika, który na niego leciał i chciał na niego zapolować, więc nasze mózgi mają inklinację negatywną. One raczej przewidują, co się negatywnego wydarzy, bo to nam jako gatunkowi ratowało życie. I nic dziwnego, absolutnie nic dziwnego, że w tej sytuacji takiej globalnego lęku lub niepewności, no ta inklinacja no działa i to działa bardzo dobrze. Potem wam trochę jeszcze powiem o modelowaniu, jak my ludzie na siebie wpływamy, jak mózg człowieka w lęku wpływa na mózg człowieka w lęku, ale to zaraz, nie wszystko od razu, ale tak jest. W terapii akceptacji zaangażowania my mamy na to takie określenie, że my na że nasz umysł jest jak rzep na negatywne myśli, emocje, doświadczenia, a jak teflon na pozytywne. Czyli w momencie, kiedy coś się wydarza złego, albo widzimy tą liczbę zakażonych, albo ktoś nam powie, że ta liczba jest w ogóle pewnie 100 razy większa, to ta informacja jest mocno trzymana i pamiętana. A gdy wydarza się jakaś pozytywna wiadomość, na przykład, nie wiem, statystyki umieralności w jakiejś grupie wiekowej, ona może nawet przez nasz mózg nie zostać zapamiętana, gdyż mamy tę inklinację zdecydowanie negatywną, a nie pozytywną. To nam trochę przeszkadza być szczęśliwymi w sytuacji pokoju i spokoju na świecie. A w momencie, kiedy mamy niepokój wokół siebie, to ta inklinacja negatywna mózgu może naprawdę sprawić, że część z nas będzie funkcjonować bardzo źle. Nie dlatego, że coś jest z nimi nie tak, tylko dlatego, że ich mózgi są dokładnie takie, jak ewolucyjnie, jak wyewoluowały do tego, żebyśmy my jako gatunek przeżyli. I teraz jak my się jako ludzie bronimy przed niepewnością? Co ludzie robią? Bo czasami ludzie robią bardzo abstrakcyjne rzeczy. W terapii akceptacji zaangażowania my mocno w ogóle śledzimy sposoby unikania dyskomfortu. Więc tutaj mamy po prostu pełen przekrój obserwowania. Oczywiście my też, w sensie terapeuci, coachowie, trenerzy, w sensie ludzie, którzy używają tej terapii, również mają swoje sposoby unikania. Możecie też mi pisać tutaj w komentarzach, jak widzicie, jak ludzie w jaki sposób unikają dyskomfortu związanego z niepewnością. Kasia pisze też, że mózg ma tendencję do przeszacowywania zagrożenia na wszelki wypadek. To a propos tej inklinacji negatywnej. Dokładnie. Zosia pisze, że możemy obśmiewać tę niepewność. Możemy na przykład tworzyć memy. Możemy obracać fatalną sytuację w coś, z czego możemy się śmiać. To jest jeden ze sposobów, który bywa konstruktywny, ale bywa też destrukcyjny, gdy jest w takiej formie, kiedy unikanie sprawia, że tak naprawdę oddalamy się od czegoś ważnego. Czyli tak obśmiewamy sytuację, tacy jesteśmy ponad tą sytuacją, że w ogóle, nie wiem, chodzimy do pracy bez maseczki. Do pracy na przykład w szpitalu, jakiejkolwiek pracy, gdzie teraz mamy kontakt z dużą ilością ludzi, a przy okazji jeszcze mamy starszą osobę w domu. Możemy uciekać poprzez stosowanie używek. Wszelkie substancje psychoaktywne to jest świetny sposób, żeby sobie teraz w cudzysłowie radzić z niepewnością. I czy ludzie to robią? Piją sobie winko na Messengerze, na Zoomie, tak jak my teraz rozmawiamy. Ale myślę, że te używki to nie są tylko rzeczy, to nie tylko substancje psychoaktywne. Tak, ktoś pisze o czekoladzie. Również takie uzależnienia behawioralne. Używać tego, co daje nam trochę wypuszczenia pary. Nie wiem, bardzo teraz dużo joggerów w parku, w którym ja chodzę na spacer z psem. Wręcz więcej niż zawsze, jeszcze więcej. Mogę grać w gry, można zajadać coś. Można też robić z sytuacji niepewności tajemnicę. Jak sobie przypomnicie, że w niepewności kora się trochę odłącza. Schodzimy w funkcjonowaniu naszym neuronalnym pięterko niżej, to nam się rodzi dużo lęku. A jak w naszej kulturze się traktuje lęk? Lęku się wstydzimy. Każdy z nas słyszał na pewno coś w stylu nie bój się, albo nie ma się w ogóle czego bać, o co ci chodzi? Mamy mnóstwo takich kulturowych, pisanych lub niepisanych reguł na to, żeby nie doświadczać lęku. My się wstydzimy tego, że się boimy, my się wstydzimy tego, że sobie w naszym rozumieniu nie radzimy, choć tak naprawdę nasz mózg radzi sobie z tą sytuacją świetnie i robimy z tego tajemnicę. I z tym się spotkałam, że część ludzi ukrywa wiele rzeczy teraz, w tym momencie, łącznie z tym, że są przeziębieni. To są te sytuacje też związane z ukrywaniem tego, że się gdzieś było w jakimś kraju i się wylądowało w szpitalu. Jedną ze strategii unikania jest też coś, co tutaj widzę, że się pojawia też w komentarzach, takie załagodzenie. Mówicie o tym, że ktoś mówi, a to mnie nie dotyczy. Takie trochę, ja to nazywam dysocjowaniem się od tej sytuacji. No i oczywiście otępianie się nie tylko substancjami psychoaktywnymi, ale nie wiem, pracą, flirtami, Tinderem. Tym, co daje chwilową ulgę, ale długofalowo sprawia, że funkcjonujemy gorzej. Bo w terapii akceptacji i zaangażowania my śledzimy to, co ty robisz, żeby zabrać sobie trochę dyskomfortu na teraz, ale czy ta sama strategia zabierania sobie tego dyskomfortu w długiej perspektywie nie sprawia, że ty stajesz się człowiekiem, jakim nie chcesz być? Co najłatwiej zrozumieć na przykład na bazie uzależnienia od alkoholu, nie? Że jeden kieliszek jeszcze absolutnie nikomu pewnie krzywdy nie zrobił, ale jeżeli ja miałabym ten jeden kieliszek zmultiplikować i przez cały czas kwarantanny kieliszkować z moimi znajomymi na Facebooku, to możliwe, że po tej kwarantannie nie będę człowiekiem, jakim chcę być, bo będę po prostu człowiekiem uzależnionym. Te wszystkie sposoby unikania się teraz mogą nasilać. To jest też wrogość. I też piszecie tutaj, i części z nas idzie w takie zawinięcie się w kocyk, leżenie w łóżku, nie robienie niczego. I teraz pamiętajcie, że te nurty, które na tym webinarze omawiamy, my w nich nie tyle szukamy patologii, co szukamy funkcji zachowania. Te wszystkie zachowania, które sobie wymieniliśmy, my zawsze w tych nurtach myślenia o człowieku sprawdzamy, jaką one mają funkcję dla człowieka. Czy to jest funkcja, która pozwala mu jakby kwitnąć, iść dalej, uspokajać się, czy odwrotnie. Czy funkcją tego zachowania jest to, że ta osoba więdnie staje się coraz mniej tym człowiekiem, którym chce być i coraz mniej jej życie jest takie, jak ona by chciała, żeby było. Więc zawsze to sprawdzamy. I teraz tutaj nie możemy od razu powiedzieć, że jak ktoś na przykład siedzi za dużo na Facebooku, w tych nurtach my nie zakładamy, że to od razu jest uzależnienie albo że to od razu jest coś złego. My sprawdzamy, czy to ma funkcję unikania dyskomfortu na teraz. Bo bardzo możliwe, że coś, co przed pandemią i coś, co przed tym kryzysem miało funkcję negatywną, destrukcyjną w życiu człowieka, teraz w innym kontekście, w zmienionym kontekście ma funkcję konstruktywną. Czyli część tych joggerów, co ja ich widzę w parku, pewnie biega, bo nie jest w stanie wysiedzieć z tym swoim dyskomfortem i tak dużo biegają, że może, nie wiem, rodziny ich nie widzą, ale możliwe, że część tych ludzi, którzy biegają, biegają dlatego, że uznają, że to jest ich sposób radzenia sobie z... Nawet nie radzenia sobie, tylko zadbania o zdrowie. Widzicie, to samo zachowanie może mieć dwie różne funkcje i zawsze w tych nurtach myślenia o człowieku my sprawdzamy funkcje. Nie ma takich z definicji destrukcyjnych zachowań w tym nurcie. Więc tak, więc już trochę wiemy, co się dzieje, że ten umysł lubi pewność, że lubi wiedzieć, co się przydarzy. Jeżeli tego nie ma, to z kory nowej lądujemy pięterka niżej. A jeżeli bardzo nie ma, a dodatkowo jeszcze mamy bardzo wrażliwy układ nerwowy, to możliwe, że lądujemy w takim zamarciu i w byciu w wewnętrznym naszym gadzim funkcjonowaniu. I jak widzę czat, to tu naprawdę jest mnóstwo jeszcze innych. Podejmowanie zachowań ryzykownych, próby odzyskania kontroli. Tak, ludzie próbują chociaż skontrolować to, żeby mieli, nie wiem, papier toaletowy. Gromadzenie jest przecież sposobem na niepewność. I my jeszcze przecież, ten nasz kryzys wydarza się w kraju, który został dotknięty dwa pokolenia wcześniej, a może nie nawet pokolenia, no w każdym razie dotknięty traumą wojenną lub traumą stanu wojennego. I rzeczywiście nam się przyklejają pewne stare strategie, również kulturowe radzenia sobie z niepewnością. My jako ludzie funkcjonujemy w różnych kontekstach, w kontekście biologicznym, w kontekście intrapsychicznym, czyli tego, co się dzieje wewnątrz mnie, w kontekście interpersonalnym, jak bliskie osoby wokół mnie reagują, ale przecież my też funkcjonujemy w kontekście społecznym i kulturowym. I my tu też mamy pewne strategie radzenia sobie z niepewnością, które są związane z gromadzeniem, z odcinaniem się, z podejrzewaniem ludzi, ale też z samoorganizowaniem się, co akurat może być dobre.
Problem z głowy.
Część druga. Jak zadbać o siebie, żeby móc być też wsparciem dla innych?
Pierwsze, co musimy wiedzieć, i wiem, że to jest na pewno dla Was jasne, ale zawsze jak to sobie powiemy głośno, to może jakoś wpłynie na to, jak pójdziecie teraz do swoich ważnych relacji, że my jesteśmy ssakami i dla ssaków relacje to są niezwykłe regulatory funkcjonowania mózgu. Gad tak nie ma. W ogóle zobaczcie sobie mózg gada. Jest taki, mam nawet wydrukowany na drukarce 3D. On jest o wiele bardziej prosty, płaski. Wiecie też pewnie, że absolutnie nie ma tego pięknego pofałdowania, które mają nasze mózgi, które sprawiają, że my myślimy. Gad funkcjonuje naprawdę prościej. Ssak i mówię celowo ssak, bo gdy my jesteśmy w takiej sytuacji ogromnego przeciążenia i gdy mówimy o byciu w relacjach, to musimy trochę zejść do naszego ssaczego funkcjonowania, tego, że my też jesteśmy ssakami i ssaki są regulowane od, można powiedzieć, pierwszego dnia życia, ale podejrzewam, że nawet nie podejrzewam, ale również ten wpływ dzieje się w okresie prenatalnym od relacji z innymi ludźmi. My istniejemy dosłownie, nasze mózgi rozwijają się dzięki kontaktowi z mózgami innych osób, innych ssaków. Jeżeli znacie taką książkę o chłopcu wychowanym jak pies, to w tej książce są opisane różne przypadki dzieci, które doznały ogromnych traum, również traum opuszczenia. Wszystkie tam są traumy, od bycia ofiarami sekt i jakiejś przemocy zrytualizowanej, po nadużycia seksualne, ale również jest tam kilka rozdziałów, gdzie autor tej książki, psychiatra, psychoterapeuta, opisuje swoje procesy terapeutyczne z dziećmi, które zostały na początkowym etapie opuszczone przez opiekunów. I to w różnym kontekście. Jeden rozdział jest o dziecku, które zostało przekazane do opieki opiekunce, która miała się opiekować tym dzieckiem. Pierwsze tygodnie życia w Stanach nie ma urlopu macierzyńskiego, więc albo żłobek, albo opiekunka. I ta opiekunka równocześnie, będąc opiekunką, podjęła się też innej pracy. Oszukała. W sensie przychodziła rano, odbierała to dziecko od tych rodziców, przewijała je, karmiła, szła do drugiej pracy, wracała przed tymi rodzicami i to trwało naprawdę długi czas. I to dziecko zestawione jest w książce z drugim dzieckiem, które było wychowywane przez męża swojej babci. Babcia zmarła, matki nie było, też chyba zmarła. Ten partner tej babci, który został z tym dzieckiem, on nie miał pojęcia o wychowywaniu dzieci, za to hodował psy. I to dziecko wychowywało się z tymi psami, dosłownie w klatce się wychowywało. Było karmione razem z tymi psami, bawiło się z tymi psami. No i ten terapeuta, który pisze tą książkę o chłopcu wychowanym jak pies, opisywał przypadek tej dziewczynki, która leżała w łóżeczku sama, bez swoich opiekunów, i tego drugiego chłopca, który wychowywał się z psami, i ten z psami poradził sobie o wiele lepiej. Jego zdolność do bycia leczonym i do rozwijania się w relacji z terapeutą była o wiele większa ze względu na to, że on się wychowywał z innymi ssakami. Ta druga dziewczynka, która wychowywała się, po prostu leżała w łóżku, w łóżeczku, te postępy naprawdę były niewielkie, gdyż jej mózg na tym pierwszym etapie życia nie dostał tej najważniejszej stymulacji, jaką jest stymulacja od drugiego człowieka. Więc my tak naprawdę jesteśmy w stanie funkcjonować dzięki temu, że wokół nas były osoby, lub były ssaki, które się nami opiekowały. To są te wszystkie historie też, wiecie, o tych leśnych dzieciach, dzikich dzieciach, wilczych dzieciach. Może się te dzieci nie uczą języka, jak przejdą pewien taki okres krytyczny, te wychowane przez zwierzęta, ale one są lepiej uspołecznione niż te dzieci, które są zamykane w piwnicach i nie mają żadnego kontaktu z ssakiem. Także my potrzebujemy kontaktu z innymi ssakami, optymalnie człowiekiem. Tu już odejdźmy od niemowląt i od małych dzieci, ale osoba, która jest w dobrej relacji z drugim człowiekiem, z moją przyjaciółką ona odkryła, muszę powiedzieć, takie pojęcie jak limbiczna rewizja. Jeżeli ja jestem w kontakcie z drugim człowiekiem, takim naprawdę pełnym, nie tylko na zasadzie widzę cię, słyszę Cię, ale rzeczywiście jestem w obecności drugiego człowieka, mam tą limbiczną rewizję. Limbiczna rewizja to jest ta część, limbiczny to jest ta część mózgu emocjonalna, pod korą. Limbiczna, czyli można powiedzieć z poziomu emocjonalnego, tak naprawdę cały mój mózg się integruje. Jeżeli ja doświadczam dobrej więzi z drugim człowiekiem, która tak zasadza się na tej części mózgu, tej środkowej, to ja mam dostęp do wszystkich zasobów tego mózgu. I tych skory, tych myślących. I to wpływa również też na mój gadzi mózg. Jakby cały mój mózg integruje się dzięki dobrej więzi z drugim człowiekiem. I to się właśnie zaczyna od tego jakby poziomu limbicznego, od tego, że ja jestem rzeczywiście w dobrej więzi, w dobrej relacji. Co dla mnie było zaskoczeniem, w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, oczekuje się od nas samoregulacji. Że my będziemy się samoregulować, czyli że jak się pojawią przeciążające układ nerwowy emocje, to my sobie sami z tymi reakcjami poradzimy. Otóż neurobiolodzy interpersonalni, szczególnie Porges, który stworzył piękną teorię związaną z samoregulacją i w ogóle regulacją, oni twierdzą, że nie istnieje samoregulacja bez koregulacji. Czyli najpierw, żebym ja miała w ogóle umiejętność samoregulowania się, żeby mój układ nerwowy potrafił się samoregulować, to on musi być osadzony w ważnych więziach, które mnie koregulują. Koregulacja z drugim człowiekiem albo z różnymi ludźmi, które mam wokół siebie, bo my również możemy mieć systemy, które nas koregulują, czyli na przykład rodzinę, która nas koreguluje, ale że nie istnieje samoregulacja bez wcześniejszej regulacji z drugim człowiekiem. Jest skrajnie nam trudno regulować się w pustyni więzi, gdzie nie mamy więzi. I zaraz Wam powiem, czemu tak jest, bo to jest w ogóle super odkrycie Porgesa i ja o nim mówię wszystkim, przy wszystkich możliwych okazjach, bo to jest przepiękne, no to jest taki pełen na cześć więzi, to co on napisał. I żebyście zrozumieli też to właśnie z tą koregulacją, regulacją, to chciałbym, żebyście posłuchali przez moment. Musimy sobie powiedzieć, jak układ nerwowy reaguje na stresor. Układ nerwowy człowieka. A najpierw Wam powiem, jak reaguje ssaka. Ssaka, który nie jest człowiekiem. To jest mój stres. Jeżeli jestem zwierzęciem ssakiem, jeżeli układ nerwowy odbiera zagrożenie, to pierwsze, na co się decyduje, nie decyduje zwierzę, tylko decyduje jego układ nerwowy. Zwierzę tego nie decyduje, to zwierzę szuka bezpiecznej bazy. I bezpieczna baza jest tu rozumiana dosłownie, czyli biegnie do bezpiecznego miejsca, biegnie do bezpiecznej nory, jamy, chowa się za liśćmi, przyczaja się, ale tak, żeby nie był widziany. Dopiero jeżeli ta reakcja nie jest możliwa, zwierzę może wybierać inne reakcje na stresor. Z człowiekiem jest inaczej. Człowiek, który doświadcza stresora, ssak, który jest człowiekiem, gdy doświadcza stresora, to pierwsze, co robi nasz układ nerwowy i robi to absolutnie na poziomie nieświadomym, zupełnie nieświadomym, niezadecydowanym, to szuka bezpiecznego człowieka wokół siebie. Najlepiej to widać na małych dzieciach, które jak wchodzą na plac zabaw i pojawia się coś nowego, coś, czego to dziecko nie zna, to automatycznie to dziecko jest przy opiekunie, mamie, tacie, babci, opiekunce, przybiega. Gdy, nie wiem, zaprowadza się dziecko pierwszego dnia do szkoły, te dzieci często w pierwszym momencie, nie? Tak się gromadzą przy dorosłych swoich bezpiecznych. Gorzej, jak dziecko nie ma bezpiecznego dorosłego. To jest fatalna neurobiologicznie, psychologicznie sytuacja. Ale jeżeli ma chociaż trochę bezpiecznego, nie? To dziecko przytula się, pojawia się przy bezpiecznym dorosłym. Ale ta tendencja naszego układu nerwowego nie zanika z czasem. Stresor dla dorosłego człowieka pierwszą reakcją, którą układ nerwowy podejmuje, i cały czas mówię, to się dzieje nie na poziomie naszej decyzji, tylko nieświadomie, to przestresuje środowisko w poszukiwaniu bezpiecznej relacji z drugim człowiekiem. Czyli my możemy odezwać się do osoby bliskiej, którą nasz układ... Możecie się nawet teraz zapytać, czy wasz układ nerwowy nie nakazał wam w pewien sposób odezwać się, nawet w kontakcie messengerowym, telefonicznym, skype'owym, do osób, z którymi dawno nie rozmawialiście, ale z jakichś powodów one mogą się kojarzyć z jakimś rodzajem stabilności, bezpieczeństwa. Bo to się wydarza w życiu moich znajomych, moim, że my odzywamy się do ludzi właśnie takich... Nawet nie z którymi zawsze i codziennie się widujemy, chociaż do tych oczywiście też. Wiadomo, teraz widywanie jest ograniczone i mamy mniej osób, z którymi się widujemy, ale że nasz układ nerwowy mógł automatycznie poszukać osoby bliskiej, bezpiecznej. Jakbyście wyobrazili sobie taką drabinkę. Pierwszy, najwyższy stopień reakcji układu nerwowego to jest sięgnięcie po więź. Czyli układ nerwowy sięga po więź. Jeżeli więź jest dostępna, to bardzo prawdopodobne, że ja nie wyjdę z funkcjonowania, w którym korzystam ze wszystkich pięterek mojego mózgu. Jeżeli więź jest dostępna. Czyli pierwsze pięterko reakcji, najbardziej nam służące, to jest sięgnięcie po bezpieczną więź. I teraz co się dzieje, jeżeli układ nerwowy, mówię układ nerwowy, nie ja świadomie swoją mądrością i wyczuciem ludzi, nie, mój układ nerwowy nie wyczuje wokół siebie bezpiecznej więzi. Czyli, i tu wprowadzę pojęcie, które dla części jest pewnie bardzo znane, dla części nie, co się wydarzy, jeżeli neurocepcja więzi i tego, co się dzieje wokół mnie, przejdzie niepomyślnie, to znaczy ja, zaraz wam powiem, co jest neurocepcja, ja i mój układ nerwowy oszacuję, że nie jest bezpiecznie, że nie ma wokół mnie bezpiecznej osoby. I to od razu powiem, co to jest neurocepcja. Neurocepcja to jest nieświadomy poziom sprawdzania, czy wokół mnie jest bezpiecznie. To nie jest percepcja, to jest neurocepcja. To się może dziać zupełnie poza absolutnie moją kontrolą. To jest... Ja doświadczyłam neurocepcji nie związanej z więziami, ale na przykład jak byłam kiedyś w centrum handlowym w Poznaniu, tam są takie przeszklone, że jakby jak się dochodzi, jak się jest na piętrze wyższym galerii i chce się spojrzeć niżej, co się dzieje na parterze, to się dochodzi do takich szklanych szyb, których podejrzewam, że mój układ nerwowy nawet nie zauważył. I pamiętam, że szłam sobie tak właśnie do tych szyb i nagle ciało mnie zatrzymało. Po prostu, mimo że ja wiedziałam, że jestem bezpieczna, że jest w ogóle wszystko okej, to ciało mnie zatrzymało przed tymi szybami i ja nie mogłam się ruszyć przez jakiś moment. To jest właśnie neurocepcja. To się, nawet jeżeli moja kora nowa mówi, ej, Sabina, to jest w ogóle szklana poprzeczka, ty w ogóle nie musisz, to jest poprzeczka, nie musisz się tego bać, układ nerwowy mnie zatrzymał. Coś go tam rozstroiło. Porges, autor w ogóle teorii, którą teraz omawiamy, bardzo często na wykładach w tej swojej nowej książce też pisze o tym, że postanowił przebadać się rezonansem magnetycznym. Nie wiem, czy celowo, czy po prostu bardzo go ciekawiła ta procedura, która wiele dobrego zrobiła dla badań o mózgu i postanowił sam wjechać do tego, znaczy w sensie poddać się temu badaniu. I mimo, że jego kora nowa wiedziała, że sytuacja jest bezpieczna, że on wjeżdża na badanie, to jego tak neurocepcja sparaliżowała, że on nie mógł tam wjechać jakby dalej. On tak często, byłam na jego wykładzie, on dokładnie tak opisywał, że to jest właśnie neurocepcja, że kora nowa mówi ci, jest bezpiecznie, ale twoje ciało wyszukuje, w sensie ono jest ciągle zaangażowane w wyszukiwanie znaczników bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa i moje ciało w rezonansie magnetycznym powiedziało, nie jest bezpiecznie. Tak samo jak moje, to mówię ja, w Galerii Malta w Poznaniu powiedziało, nie jest bezpiecznie się zbliżać do tych szklanych szyb. Możliwe, że ono ich nie zauważyło nawet. Więc jeżeli mój układ nerwowy neurocepcją nie wychwyci bezpiecznej więzi, a bezpieczna więź to nie jest wcale, powtórzę, ta, o której myślimy, że jest bezpieczna. Bezpieczna więź to jest bezpieczna więź, którą czuje ciało, a nie o której myśli głowa. W terapii traumy, ale nie tylko, nazywa się to feldsensem więzi, że ja mam, że ja nie tyle myślę sobie o więzi, że jest dobra, tylko że całe moje ciało doświadcza tej więzi jako dobrej, bezpiecznej, stabilnej. I teraz tak, jeżeli układ nerwowy nie ma tej opcji, to schodzi na tej drabince, pięterko niżej schodzi, jaką mamy reakcję. Jeżeli nie mam dostępu do więzi, to mój układ nerwowy pobudza się cały, bo wie, że będzie potrzebował dużo energii, bo nie ma wokół niego tego bezpiecznego kogoś, kto mu pomoże, wesprze na zasadzie psychologicznej, więc wchodzi w mobilizację. I tam mamy walcz, uciekaj, krzycz po pomoc. Jeszcze jest taka reakcja. Mamy te tak, ktoś pisze tutaj o kryjówce. Kryjówka to też jest rodzaj, w sensie, żeby dobiec do kryjówki, to ja muszę zaangażować energię. Ktoś pisze, że tą następną reakcją niżej jest reakcja dysocjowania się, zamrożenia i ona tak z grubsza nazywana jest reakcją znieruchomienia. Czyli jeżeli układ nerwowy, zobaczy, nie ma więzi, nie ma co na ciebie liczyć też, bo ty z jakichś powodów nie masz w tej sytuacji energii, to schodzi do znieruchomienia. No i teraz znieruchomienia. Albo mamy z nim do czynienia w takiej formie fizycznej, czyli w tym centrum handlowym, że podchodzę do barierki i nieruchomieję. Mój układ nerwowy mówi, ej, ona się musi zatrzymać, tu coś strasznie okropnie nie gra. Zresztą bardzo wiele osób tak reaguje na znieruchomienie, że nieruchomieją. W windzie, w jakichś takich stłoczonych przestrzeniach, część ludzi właśnie, ich układy nerwowe ich tam wysyłają. Ale to może być też takie, nazwałabym, egzystencjalne znieruchomienie, a może behawioralne znieruchomienie, że część z nas w reakcji na tę sytuację zupełnie zaniechała jakiejkolwiek aktywności. Część z nas przestała pojawiać się na Facebooku, odbierać telefony. Ktoś czytał dużo książek, nagle przestaje czytać. Kogoś było wszędzie pełno, również w takim sensie mediów społecznościowych. Teraz go nie ma. Ktoś na przykład nieruchomieje, bo jedną z form nieruchomienia jest niemożność podjęcia decyzji. Takie w terapii akceptacji zaangażowania też mówimy ruminowanie, że człowiek utyka w jakichś myślach, które mu krążą po głowie i które absolutnie nic nie wnoszą. I tylko jeździ po rondzie, nie? Jeździ po rondzie tymi swoimi myślami i absolutnie nie może zjechać w żadną z tych odnóg ronda. To jest taki stan, w którym zupełnie nie mam dostępu do tego. Nawet czasami do emocjonalności. Są takie osoby, z którymi ja rozmawiam teraz, czy w ogóle jak słucham ludzi i ludzie mówią, ja nie wiem, co ja czuję. To może być to, że część ludzi przesypia teraz ten czas. Albo ludzie, którzy byli bardzo aktywni fizycznie. No a przecież aktywność fizyczną da się stosować również teraz, tylko w domach albo gdzieś tam bez zgromadzeń. Część ludzi zupełnie tego zaniechuje. Terapeuci, z którymi ja rozmawiam, część mówi, ja nie jestem w stanie pracować teraz. Albo pracuję, ale mnie to bardzo dużo kosztuje. To też jest rodzaj znieruchomienia. No i teraz co my możemy z tym zrobić? Po pierwsze, możemy doświadczać każdej z tych trzech poziomów reakcji na tej drabince układu nerwowego, a po drugie, bardzo możliwe, że obecnie będziemy mieć kontakt z osobami, które właśnie doświadczają dokładnie nie, zejścia na tej drabince albo w nadmierną mobilizację. Te osoby są na wojnie teraz i bardzo dużo robią, albo są w znieruchomieniu. Przepraszam, znieruchomienie jest dysocjacja lub zemdlenie. To, że ja mogę być tu fizycznie, ale w ogóle może nie być ze mną kontaktu, a w skrajnych sytuacjach, kiedy dochodzi do tego, że układ nerwowy nas wyłącza, to dosłownie mdlejemy. Nie? To są te sytuacje, kiedy nie pamiętamy czegoś, nie pamiętamy jakiegoś wypadku, nie pamiętamy jakiś, jak to się wydarzyło w ogóle, że my tu dotarliśmy. To też jest ta reakcja. No i teraz z punktu widzenia neurobiologicznego, my jako my, którzy mamy się zadbać, jakby mamy zadbać o siebie samych i my, którzy mamy zadbać o innych, to mamy ludzi i siebie przeprowadzać po tej drabince w górę. Bardzo możliwe, że dla części z nas ta sytuacja, czy ona realnie jest tak poważna, czy nie, to jest w ogóle inny temat, ale trauma nigdy nie jest związana z obiektywnym stresorem. Trauma to jest reakcja mojego układu nerwowego na nadmierne obciążenie, które mój układ nerwowy tak postrzega. Ja mogę rozwinąć reakcję traumatyczną po jednorazowej wizycie u dentysty. Ja mogę doświadczać reakcji traumatycznej, jeżeli mój układ nerwowy został przeciążony przez to, że ktoś mnie uderzył łokciem w autobusie, a jestem małym dzieckiem i postrzegam moje zasoby jako bardzo nikłe. Dla części z nas ta sytuacja może być odbierana jako traumatyczna, czyli mamy nagłość sytuacji. W Poznaniu zamknięto szkoły nawet dzień wcześniej niż w całym kraju. Cały kraj się mógł przyzwyczaić trochę do tej myśli, że zamkną szkoły, a nam po prostu zamknęli szkoły. My siedzieliśmy często w swoich pracach. Ja gdzieś między jedną sesją a drugą dowiedziałam się, że o mamo, zamykają szkoły. Więc ta sytuacja jest nagła, ta sytuacja jest niepewna. W tej sytuacji wielu z nas traci kontakt ze swoimi zasobami. Te zasoby to mogło być do tej pory to, że ja mogłam sobie wychodzić do kawiarni, że mogłam spotkać swoich znajomych w parku, że mogłam planować sobie swoją podróż do Włoch. W tym momencie my jesteśmy też w odcięciu od zasobów. W sensie zdarzenie traumatogenne w odcięciu od zasobów może rzeczywiście zaowocować reakcją traumatyczną. I teraz relacje to jest coś, co w wielu podręcznikach traumy wskazywane jako coś, co nas broni przed defragmentaryzacją, przed tym, żeby się zupełnie w obliczu stresora rozsypać. No i my już wiemy, że to dlatego, że gdy jesteśmy w więziach, gdy mamy bezpieczną więź, to trudniej jest naszemu, no wręcz niemożliwe jest, naszemu układowi nerwowemu zejść tę pięterka niżej. Oczywiście my możemy czuć lęk, czuć bezradność, smutek związany z tą sytuacją, ale jeżeli postrzegamy więzi wokół nas jako bezpieczne lub sami budujemy takie więzi, to ten lęk, smutek, wstyd, gniew, one nas nie pofragmentaryzują.
Problem z głowy.
Część trzecia. Jak skutecznie służyć wsparciem w trudnej sytuacji?
Jeżeli jesteście na tym webinarze, to znaczy, że macie wokół siebie osoby, które mogą potrzebować wsparcia, ale tego wsparcia się nie da zrobić z pięterka pod tytułem znieruchomienie lub walka, ucieczka, krzyk o pomoc. Upór Jessa, tego właśnie od tej teorii z tą drabinką, on badał ludzi, którzy znajdowali się w tym stanie więzi, badał ich mózgi, badał funkcjonowanie ich organizmu i Porges mówi jasno, że zdrowienie, regeneracja i rozwój dzieją się tylko na poziomie tym właśnie najwyższym, który on nazywa poziom zaangażowania społecznego. Więc jeżeli my będziemy na poziomie, czy nasz układ nerwowy będzie na poziomie zaangażowania społecznego, to jest bardzo prawdopodobne, że my jakby suchą stopą wyjdziemy z tego, co się wydarza. Mówię psychologicznie, nie mówię finansowo, nie wiem, zdrowotnie, ale że to nas nie straumatyzuje. Więc to, o co my się musimy zatroszczyć, to żebyśmy przede wszystkim my byli na poziomie zaangażowania społecznego, my pomagacze. I gdy myślę pomagacze, to myślę również rodzic, myślę ktoś, kto udziela lekcji swoim uczniom teraz zdalnie, psycholog, coach, szef firmy, w której może będzie musiał zwolnić. No, my musimy być na tym poziomie. No i teraz najważniejsze, nie? Jak to się robi? Jakby kierowanie nas na to pięterko reakcji układu nerwowego nazywane właśnie szukaniem więzi czy zaangażowaniem społecznym dzieje się z ciała do ciała, a nie z głowy do głowy. W niektórych podręcznikach znajdziecie taką definicję tego rodzaju budowania więzi i relacji jako kontakt prawej półkuli pomagacza z prawą półkulą tego, który otrzymuje pomoc. Wiem, że generalnie to nie jest tak, że w prawej jest tylko czucie, obrazy, a w lewej język i analiza, ale na czas naszego webinaru tak przyjmiemy, że prawa półkula. Prawa półkula to jest nośnik obrazów, również kojących. Tam znajdują się wszystkie skojarzenia, związane z dobrymi relacjami. To jest w ogóle półkula, która się pierwsza rozświetla w rozwoju jednostki, w sensie w rozwoju niemowlęcia. Że tak naprawdę najpierw kontaktuje się prawa półkula matki czy opiekuna z prawą półkulą dziecka. Więc nam zależy na tym, żeby ten kontakt mój z tym, kogo wspieram, był prawopółkulowy, a nie lewopółkulowy. Prawopółkulowy, czyli związany z tym, tak nazwijmy to bardzo niewerbalnością tego, co mam do przekazania, a lewopółkulowy, ten, który można powiedzieć, że nie jest aż tak istotny, to jest te fakty, informacje. Jeżeli człowiek nie jest na poziomie zaangażowania społecznego, na tej drabince więzi, to on w ogóle, to jego kora nowa w ogóle nie odbierze tych informacji, więc pierwsze co, to ważne, żebyśmy mieli świadomość, że to nie logika, analiza wyprowadzi nas psychologicznie z tej sytuacji. Nie mówię o poziomie politycznym czy ekonomicznym, globalnym, ale jeżeli chodzi o relacje jeden na jeden lub ja w mojej rodzinie, lub ja w mojej pracy, najważniejsze z punktu widzenia neurobiologii są te wszystkie wskaźniki związane z prawą półkulą. Porges mówi jasno, bardzo ważna jest prozodia. Prozodia, czyli wszystko związane z tym, jak mówię. Ważny jest układ nerwowy, ta prawa półkula percypuje, jak oddychamy. Okej, uczmy się oddychać dla siebie. To jest bardzo ważne, żebyśmy my się umieli koić i wprowadzać nasz układ nerwowy w spokój, ale też bardzo ważne w naszym kontakcie z drugim człowiekiem jest to, jak ja oddycham w kontakcie z tym drugim człowiekiem, nawet jeżeli to jest kontakt tylko przez telefon albo kontakt taki, jak my teraz mamy. Ja wziąłam sobie bardzo mocno z czytania, oglądania Porgesa, to jest to, że on bardzo dużą wagę przywiązuje do tego, co się dzieje z naszymi oczami. I oczywiście, że przez telefon, jak rozmawiam z moją mamą, która jest zaniepokojona, to ona nie widzi moich oczu. Ale wyobraźcie sobie, że to, co się dzieje z mięśniami, które otaczają nasze oczy, to czy one są naprężone, nie wiem, to powiedzieć, napięte, czy my tu mamy absolutnie ołów w oczach, czy mamy je rozluźnione, tak jakbyśmy... Wyobraźcie sobie, że trzymacie takie gaworzące niemowlę na rękach. To jest to rozluźnienie wokół oczu, o którym Porges mówi, że to właśnie rozluźnienie sprawia, że my mówimy w inny sposób. Że układ nerwowy drugiej osoby może się, jakby, że on to czyta. To są czasami te porady, nie? Żeby się uśmiechnąć przed jakąś rozmową, ale to ma naprawdę neurobiologiczny sens. Jeżeli już wiemy, że układ nerwowy nie może być w więzi i w skrajnym lęku równocześnie, to chcę Wam również powiedzieć, że układ nerwowy nie może być w ciekawości i w lęku równocześnie. Więc to jest też ważna wskazówka dla Was w kontekście tego, jak dbać o siebie, ale też dbać o innych. Że tam, gdzie zaczniemy rozbudzać ciekawość tą sytuacją, pewien rodzaj zabawy, tam od razu układ nerwowy przeskakuje na pięterko to takie związane z zaangażowaniem społecznym, z więzią. To gesty, które mogą być nerwowe, twarde, związane z mobilizacją, tak jak teraz robię, albo mogą być związane z więzią i kojeniem się. Pamiętajcie też, że my się stabilizujemy nawzajem, że to czasami jest trudno powiedzieć, kto jest pomagaczem kogo. I to nie jest tak, że jak ja sobie rodzinnie ustalę taką teraz rolę, że ja mam wspierać innych, to będzie tylko moja rola w systemie i tak zostanie. Ale jeżeli tu jesteśmy, to chciałam Wam powiedzieć, żebyśmy my też mieli tę osobę, która będzie dla nas tą bezpieczną więzią i żebyśmy jej poszukali do skutku. Ta bezpieczna więź, ona nie musi być z osobą, którą nawet bezpośrednio znam. Może być tak, że macie jakiegoś swojego ulubionego, nie wiem kogo, pisarza, psychologa, psychoterapeutę, aktora, którego głos, sposób mówienia, chodzi o to, nie chodzi co on mówi. On może mówić o tym, że właśnie zrobił makaron, albo że walczył o papier toaletowy, ale żebyście poszukali tej więzi nawet z kimś, kto nie ma z wami więzi. Ale wasz układ nerwowy nie jest aż taki skomplikowany. Często to są osoby, których właśnie oczy mają ten rodzaj rozluźnienia, mają pewną harmonię mówienia. Niech wasze ciało tego poszuka. Poszukajcie zasobu na zewnątrz. Oczywiście idealnie, żeby to była przyjaciółka, nie? Z którą przyjaciel, partner, kuzyn, ale to nie musi być to. W najskrajniejszej postaci, kiedy już naprawdę nie wiecie, kto to mógłby być, to niech to będzie ważna, zwizualizowana postać. Nie wiem, jeżeli wierzycie, to kogoś z waszej wiary, tak? Jezus, to może być jakaś ważna postać historyczna dla was, która nosi te atrybuty. To może być nawet wymyślona postać. Tak? Tutaj pamiętajcie, że chodzi o to, żeby układ nerwowy na to zareagował. A dla układu nerwowego nie jest aż takie istotne, czy to jest postać realna, czy tylko taka, którą ja mam w głowie. Dla wszystkich pomagaczy ważne jest też, żebyśmy odzyskali kontakt ze swoimi zasobami. Przywracamy to, co jest we mnie mocne, silne, co potrafię i co mam do użycia w tej sytuacji lub gdy ona się skończy. I zasoby to są moje relacje, już wiecie, to są moje umiejętności, moje rytuały. Zasobem może być troska o siebie, to, że ja codziennie, nie wiem, sięgam po dziennik i piszę sobie w nim taki trochę pamiętnik pandemii. Zasobem mogą być moje praktyki związane z medytowaniem, ze spacerowaniem. Zasobem może być zwierzę domowe. Już wiecie, że ssaki są ważne dla naszych układów nerwowych. Tak jak ważne jest, żebyśmy my, którzy pomagamy, wspieramy, poczuli te zasoby, to również ważne jest, żeby przekierowywać uwagę osób, które są wokół nas na zasoby, nawet najdrobniejsze. Nawet na to, jak pięknie się przygotowałeś do tej sytuacji siedzenia w domu. Albo, wiesz co, zawsze jak do ciebie dzwonię, to wiem, że się uśmiechasz. Ja to czuję w twoim głosie i bardzo to lubię, jak się uśmiechasz. Przekierowujcie uwagę i swoją, i osób wokół was na to, co już jest dostępne. To mogą być zasoby duchowe, to mogą być zasoby finansowe albo takie fizyczne. Bo gdy jestem odcięta od zasobów, to układ nerwowy się absolutnie natychmiast rozregulowuje. W tej sytuacji myślę, że szczególnie ważne jest to, żeby pokazywać ludziom, że mogą mieć lęk, mogą mieć wstyd i działać pomimo to. I terapie kontekstualne są właśnie o tym, że ja mogę mieć ten lęk, mogę być z nim nawet w bardzo dobrym kontakcie i robić rzeczy, które są dla mnie ważne cały czas, pomimo tego, że ten lęk we mnie jest. To nie jest relacja albo-albo. Tylko jest to relacja i słuchajcie, prawie już koniec, ale chciałam Was zostawić z tekstem i chciałabym, żebyście, jeżeli chcecie, żebyście zamknęli oczy i żebyście trochę poczuli to, co autorka mówi. Pomyślałam sobie, że to jest dokładnie o tym, czego naprawdę teraz potrzebujemy, i to jest czułość dla siebie nawzajem. Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w Ewangeliach. Nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli. Nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości. Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest ja. Czułość jest spontaniczna i bezinteresowna. Wykracza daleko poza empatyczne współodczuwanie. Jest świadomym, choć może trochę melancholijnym, współdzieleniem losu. Czułość jest głębokim przejęciem się drugim bytem, jego kruchością, niepowtarzalnością, jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu. Czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsamości. Jest trybem patrzenia, który ukazuje świat jako żywy, żyjący, powiązany ze sobą, współpracujący i od siebie współzależny.
To jest oczywiście Olga Tokarczuk i jej fragment noblowskiego przemówienia.
To był zapis webinaru, czyli internetowego seminarium Sabiny Sadeckiej, psychoterapeutki specjalizującej się w terapii akceptacji i zaangażowania, poświęconego wspieraniu innych pomimo własnego lęku. Najbliższe webinary, w których udział jest bezpłatny, 6 kwietnia o 11:00, jak pracować z wartościami w czasie pandemii, a 17 kwietnia, również o 11:00, o tym, jak przetrwać przemoc fizyczną, emocjonalną i każdą inną, gdy jesteśmy zamknięci ze sprawcą. Więcej informacji na Facebooku Psychologia i Psychoterapia Sabiny Sadeckiej. I jeszcze jedna informacja. Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej przygotowało nieodpłatną pomoc i wsparcie psychologiczne na czas pandemii. Szczegóły na stronie towarzystwa. Cóż, życzę nam czułości. Wanda Wasilewska, Sabina Sadecka. Dobrej nocy.
Problem z głowy.